Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Dnia 1 lipca był koniec roku. Dzień ten nieco był odmienny od dni wielu innych. Po lekcjach wychowawczyni naszej klasy, to jest pani profesor Gottwald, wyczytała nam stopnie. Ja ze wszystkich przedmiotów miałam bardzo dobry, ale za wyjątkiem przyrody, z której naturalnie lepszego stopnia od dobrego nie było, więc i ono jedno zawędrowało na moje, uczennicy klasy drugiej, świadectwo. Ale w dniu tym nie tylko dano nam świadectwa, lecz i równocześnie zapoczątkował on i dwumiesięczne wakacje. Ale mnie one niezbyt bardzo cieszyły. Widziałam już przed sobą monotonne życie, szare i nudne dni. Cóż z tych książek, które są w bibliotece, kiedy już wszystkie przeczytałam? Dzień za dniem mijał. Owszem, się znachodziły. 5 lipca miałyśmy zebranie sodalicji, na którym ksiądz moderator podał nam do wiadomości, że wszystkie tak zwane sodaliski mamy pisać listy do samych żołnierzy. Wiadomość tę przyjęłyśmy z wielkim zadowoleniem i radością. Na drugi też dzień zabrałam się do pracy. Najdroższy mój obrońco. Dzień miewa się ku zachodowi. Nad miastem zabrzmiały kościelne dzwony, wzywając na wieczorne błogosławieństwo. Och, jakbym chciała, ażeby do zbolałych uszu Twoich, kochany obrońco, doleciało przynajmniej echo ich dźwięków, by stłumić groźne tony świszczących kul, zgłuszyło jęki konających, jęki rannych i ukoiło Twoje bóle. A teraz biegnę myślami do bezkresnych tajg Sybiru, do śnieżnych pustyń północnych, do bezludnych i gorących stepów południowych, do zdruzgotanej i zakrwawionej Polski, na pola bitew, gdzie są Polacy. Wszędzie, ale zatrzymuję się w szpitalu tym, gdzie leżysz ty, drogi mój obrońco, i razem z tobą cierpię piekielne bóle. I razem z tobą tęsknię do tej, która zbolałe swe serce wyciąga po nas. Może nieraz wizje przeszłości, to jest dni radosnych, migają ci przed oczyma jak szare cienie i zaraz toną w bezdennej przepaści i już więcej nie wracają. To nic. Nie trać jednak nadziei, kochany rodaku. Wiedz o tym, że ja zawsze modlę się za wszystkich rannych, a szczególnie za tego, który otrzyma ten list. Tak, ja rozumiem Twoje i innych bóle, nie tylko ciała, ale i duszy. To też proszę Matki Najświętszej, aby powróciła Ci jak najszybciej do zdrowia, dodała otuchy, pokrzepiła na duchu, odsunęła na zawsze zwątpienie, aby szepnęła Ci na ucho: zwyciężysz. Wiem, jakie przeszliście etapy, jakie straszne chwile, lecz każdy walczył do ostatniej chwili. Każdy walczył o wolność i o wiarę. To też ta wiara, ta miłość ku Chrystusowi dowiedzie nas do bliskiej sercu, lecz dalekiej odległością Polski. Jeśli nie sprawię ci tym trudności i jeśli możesz, to napisz mi, co najbardziej cię boli. Czy rana? Czy też może tęsknota za rodziną? Czy może masz może inne powody do smutku, których nie mogę odgadnąć? To proszę ciebie tak serdecznie, opisz mi wszystko. Ja zaś będę z całej swej mocy starała się w czymś ci dopomóc. Jeżeli natomiast ból najcięższy sprawia ci rany, to pamiętaj, ile razy pomuska po twej twarzy lekki i przyjemny powiew wiatru, to nasłuchuj uważnie, a on powtórzy ci słowa mej gorącej modlitwy, która będzie kojącym balsamem. A teraz zaznajomię cię coś niecoś z moim życiem. Otóż jestem tutaj z całą rodziną. To jest z mamusią i dwiema siostrami. Jedna, najstarsza, uczęszcza do klasy 4 gimnazjum. Najmłodsza do klasy 6 szkoły powszechnej. Ja natomiast do klasy 2 gimnazjum. Brak nam tylko tatusia, który również, tak jak wy wszyscy, toruje nam drogę do wolnej Polski. Drogi obrońco, posyłam ci święty obrazek, na którym jest przedstawiony moment, kiedy Pan Jezus mówi do świętego Piotra: paś baranki moje, paś owoce moje. A wśród tych baranków jesteś ty zdrowy, uśmiechnięty, ze łzami w oczach, ale już nie łzami smutku, lecz łzami radości. I ten właśnie pasterz tych baranków, część swojej trzody, zawiedzie na jej ojczyzny łono. A teraz, najdroższy mój obrońco, przemóż swój ból. Uśmiechnij się do tej przepięknej bogini, co chyli się nad tobą, której na imię zwycięstwo, a do snu niech ukołyszą cię jej triumfalne dzwony. Całuję cię mocno, ukochany rodaku, mój ukochany obrońco. Rodaczka Isfahan. Po napisaniu listu jakoś było tak dziwnie boleśnie i smutno w mym sercu. Jakoś tak wzruszały mnie dzwony w pobliskim kościele, że nic poza wieczorną mgłą i szczytami gór nie widziałam. Serce mi cichło, to znowu tłuc się jęło. Blask zachodzącego słońca oblał całe miasto. Ja, stojąc na balkonie z listem w ręku, uczułam kurczowy dreszcz. Dzwony płakały. Dusza ma wiła się jak z bólu, jęczała, serce drgało coraz głośniej. Przed oczyma mignęły mi szeregi żołnierzy z rozjaśnionymi szczęściem twarzami. Isfahańskie dzwony. Całe miasto otulają mgieł szare welony. Zakrwawione słońce ucieka już za góry. A gdzieś daleko rzewnie rozpłakały się dzwony, dotykając pięściami swych dźwięków o chmury. Biją bez przerwy monotonnymi tony, milkną. To znowu się budzą i dźwięczą. Ucichły, skończyły modlitwę swą dzwony, a echo po nich łka i góry cicho jęczą. I znów jakiejś melodii akordy popłynęły. Ach, znam te dzwony. To biją serce gorące. Lecz jak te radośnie i bez skargi huknęły. I biją tak długo. Po co? Wiem. To są tony wzywające. Bez wytchnienia coraz głośniej huczały. Cichły ze zmęczenia. Ale to nieczęsto. Zbliża się ona. Już ich dźwięki skonały. Przyszła bogini, której na imię zwycięstwo. Dnia 8 lipca u progu naszego zawitali panowie delegaci Rzeżycha i Piałucha, których w imieniu całego gimnazjum witałam. Przywitanie odbyło się około godziny 10 rano. I znowu dzień za dniem upływał z cichym, monotonnym szelestem. Dość często jeździłam z koleżankami do basenu, ale to nie sprawiało mi wiele przyjemności. Wolałam stokroć czytać. No, ale cóż, kiedy na dniach przeczytałam Stal o stal, Łowce głów, Pojednanie, Quo Vadis, ach, prawda, dostałam Balladynę. Ach, jakżeż bardzo czuję się szczęśliwą, mając książki. Tak. One to mówią o życiu, radościach i smutkach człowieka. One to nieraz rozrywają mi serce, rozszarpują je jak kruki, a jakże często napełniają oczy łzami. Wieczorem zostawiam książki, a udaję się do pobliskiego kościoła na wieczorne błogosławieństwo, które odprawia zawsze ksiądz Wilniewczyc. Bywały dnie, że było mi tak strasznie smutno. Teraz przecież tam, w Polsce, trwa taka szalona wojna. Ale to nie tylko w Polsce, bo na całym prawie świecie. Nasi ojcowie kryją się w okopach głodni i zziębnięci. Owszem, pisze tatuś, że ma się dobrze. W pewnym z listów pisze: warunki tutaj mamy doskonałe, a jeśli chodzi o grożące nam niebezpieczeństwa, to i owszem, nie brak ich, ale to bagatela. I w wielu listach znajdują się słowa pełne wiary i nadziei. Ale to nic. Dumna jestem, że mój ojciec bierze udział, tak jak inni, w obronie drogiej nam wszystkim ojczyzny. Lipiec się kończył, a szybkimi krokami zbliżały się dni sierpnia. 15 przypada święto, i to podwójne. Jest to święto kościelne, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i rocznica cudu nad Wisłą. Rano odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym brała udział młodzież harcerska. Po nabożeństwie z każdej klasy delegacje składały imieninowe życzenia naszej drogiej pani dyrektor. Z naszej klasy składałam ja. Natomiast wieczorem, gdy na zachodzie zgasły ostatnie brzaski promieni słonecznych, a kontury drzew i domów poczęły się zacierać i niknąć we mgle zapadającego wieczoru, na placu, gdzie miało się odbyć ognisko, gromadziła się brać harcerska i zuchowa. Plac napełnił się najpierw szmerem, który jednak po chwili zmienił się w zupełną ciszę. Wreszcie buchnął płomień. Tradycyjna piosenka harcerska „Płonie ognisko i szumią knieje” popłynęła hen ku niebu. Ognisko to niewiele różniło się od wielu innych wśród śpiewów, deklamacji i pokazów. Przy śpiewach, deklamacjach i pokazach upłynął nam błyskawicznie ten miły i przyjemny czas. Po uroczystości 15 sierpnia znowu popłynęły jak górski potok isfahańskie dni. W dniu 18 do naszej jednostki harcerskiej w Isfahanie zawitał ten największy spośród nas harcerz, druh, komendant Walerian Jeremi Śliwiński. Cóż mogło nas harcerzy i harcerek na obecnej ziemi spotkać radośniejszego, jak takie przywitanie, takie spotkanie się z tym bratem harcerskim. Zastęp pierwszy naszej drużyny szczególnie cieszył się obecnością drucha, który był obecny na popisowej zbiórce. Zbiórka wypadła bardzo dobrze. Druh odszedł, lecz zostały jego uśmiech, słowa i coś jeszcze, coś więcej, bo część jego serca. Dnia 22 tegoż miesiąca cała isfahańska brać harcerska wzięła udział w ognisku, które zostało urządzone na cześć naszego drucha komendanta. Ognisko odbyło się na boisku zakładu numer 15. Gawędę miał druh komendant. Słów jego słuchaliśmy w milczeniu i skupieniu. Płomień czasami buchał olbrzymimi jęzorami, lecz nagle blednął i nikł. Dym zaś porywał słowa drucha i niósł je hen do wszystkich harcerzy i harcerek. Słowa gawędy zwolna cichły, a w ich miejsce rozlała się łagodna melodia hymnu wieczornego. Głośnym harcerskim „czuwaj” pożegnał nas ten najmilszy gość rodziny harcerskiej. Na boisku opustoszało. Pozostały tylko niedopalone resztki drzewa. Kotara czarnej nocy otuliła świat, a z nią wyciągał swe ręce cichy, królewski sen. Nie za długo też druh pożegnał nas. Wakacje uciekały coraz to szybciej. Dnia 28 sierpnia kilka dziewczynek w towarzystwie pani profesor Gottwald i dwóch kolegów wyruszyłyśmy do wsi. Aby mi było wygodniej, zawiązałam pod brodą niebieską chusteczkę. Na oczy założyłam okulary od słońca, kijek w rękę i z radością z koleżankami ruszyłam. Droga wiodła nas wciąż przez lasek. Wśród śmiechów i wesela usiedliśmy nad niedużą rzeką. Na polu wówczas pracowali Persowie, u których kupiliśmy nieco pomidorów, melonów i tym podobnych. Po 2 godzinach wolnym krokiem zmierzaliśmy ku zakładowi. Słońce już dogasało. Gdy znaleźliśmy się u bramy zakładu, ukryło się już zupełnie za górami. Dzień także konał. Pełne wrażeń udałyśmy się na nocny spoczynek. Dzień następny spędziłyśmy tak jak wiele innych. Wakacje dobiegły kresu i rozpoczęły się dnie znowu ciężkiej, lecz jakże upragnionej pracy. Z uśmiechem i zazdrością patrzyłam teraz na każdą minutę, na każdą godzinę, które mijały tak szybko, jakby pchane jakąś czarodziejską siłą. Dnia 13 września w towarzystwie panny Danusi Misiakówny, uczennicy 2. klasy licealnej, poszłam w imieniu całej szkoły składać życzenia imieninowe pani dyrektor Eugenii Czochańskiej. W jednym z dni wrześniowych z drużyny naszej ja i Hania Kowalska pisałyśmy listy do rannych harcerzy. Był to już 2. list do rannych, a więc ten do harcerza był nieco lepszy, ponieważ spokojniej go pisałam. 24 września. W dniu tym wyruszył pierwszy transport młodzieży do Nowej Zelandii. 27 września. Opuszczają Isfahan sieroty, półsieroty, a jadą hen do dalekiej, a jakże bardzo dalekiej Nowej Zelandii. Dni stawały się coraz to smutniejsze. Ubyło przecież tak wiele koleżanek, z którymi byłyśmy jednak bardzo zżyte. Z naszej klasy ubyły Helena Bartniczak, Jasianowicz Adela, Kowalska Anna, Zazulak Wiktoria, Domańska Stanisława. Klasa nasza malała. Smutek górował, rósł i królował wśród nas. Warszawa wciąż dzielnie się broni, lecz wyciąga swe ręce i z jękiem, błagalnym tonem woła o pomoc. Pomocy! Ale jej nie ma. Jakżeż ją dostarczyć? W jaki sposób? Minął szary wrzesień, a nastały dni październikowe. Lecz jakie szalenie smutne. I nie wiem sama dlaczego i z jakiego powodu. Jakaś dziwna tęsknota wbijała kły mi w serce, rwała wstrzępy duszę i niosła ją hen na gruzy i krew Warszawy. Tej, która się broni tak dzielnie. Wędruję myślami po grobach. Zatrzymuję się na niektórych. Wyczytuję jakieś znane nazwiska. Całuję sztandary chwały i zwycięstwa. Widzę szeregi żołnierzy zarumienionych i uśmiechniętych. Widzę blade twarzyczki dzieci, rozchylone lekko usta od uśmiechu matek i żon. Słyszę głośny trzepot nad głową piór orlich. Słyszę komendy, rozkazy, szepty i śmiechy. Ale słyszę też ciche jęki, skargi i szlochy. 1 października. Warszawa się wciąż broni, ale znajduje się w ciężkiej sytuacji. Oczy mi się kleją. Sen dotyka mej rozpalonej głowy zimną swą ręką. Lecz cóż to? Usnąć nie mogę. Coś mi szepcze. Pomódl się, ach, za tą biedną Warszawę. Uklękłam. Cała drżałam. Z ust wychodziły mi wolno słowa błagalnej modlitwy. Ze złożonymi rękami na piersi usnęłam. Rano obudziłam się nieco trzeźwiejsza i weselsza. Ciężki kamień wewnętrznego cierpienia stał się lżejszy. Dzień był cichy, pogodny. Z niebywałą niecierpliwością czekałam na komunikat. Dzień zwolna zaczął blednąć. Słońce krwawiło coraz to bardziej. Chyliło się za góry. Niebo płonęło. Nie za długo zaczęło blednąć, aż straciło swą czerwoność. Ciemnoszarawy welon czule otulał świat. W internacie naszym błysnęły lampy elektryczne. W świetlicy już młodzież i starsi siedzieli w milczeniu, czekając na komunikat. Stanęłam dziś sama, bez towarzystwa koleżanek. pierwszym słowem komunikatu było: Warszawa padła. Zdrętwiałam. Zimny dreszcz przeszył mi ciało. W świetlicy ozwały się ciche, bolesne szlochy. Czasem jakiś szept. To znowu milczenie. Słuchano wciąż dalej. Słuchano tego, co mówiono o bohaterskiej Warszawie. Ja więcej nic nie słyszałam. Tylko straszne: Warszawa padła. Serce zaczęło mi mocno bić. W głowie powstał dziki szum. Wyszłam. W ogrodzie było cicho i ciemno. Stanęłam przy drzewie, wpatrując się w swą gwiazdę. Nagle jakiś straszny ból szarpnął mną. Bałam się głośno oddychać, drżałam. Podniosłam głowę i uczułam, że po twarzy spływały mi duże, ciepłe łzy. Oprzytomniałam, kiedy powiał lekki jesienny wiatr. Milczałam wciąż. Naraz stanęło przede mną jakieś widmo. Przecudna pani, lecz jakaś blada, drżąca, ze łzami w oczach i wyciągniętymi ku niebu rękoma. Patrzyłam na nią. Czasami na jej pięknych licach pojawił się uśmiech. Z piersi mej wyrwał się ciężki okrzyk: Warszawo! Warszawo! Czyś ty padła? Piękna pani z uśmiechem odpowiedziała: Ale powstanę. I znikła. Przeminęła jak szary cień. Ruszyłam z miejsca. Nogi się chwiały pode mną. Utonęłam w rozmyślaniu. Tak po 63 dniach straszliwej i ciężkiej walki padła. Ucichły na jej gruzach armaty, umilkł przeraźliwy huk bomb. Któż może złagodzić ten straszny, tragiczny fakt? Jeden Bóg. Skonałaś, Warszawo, wśród strasznych mąk, lecz lud twój nie skonał. Nie, lud twój ma niezwyciężonego ducha polskiego. Ty wisisz rozpięta na krzyżu jak Chrystus. Ty cierpisz i On cierpiał. On z martwych wstał, powstał. I ty z martwych wstaniesz. Isfahan.